Tu Paryż Refi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Claude Batista. Serdecznie witamy Państwa w czwartek, 5 marca, zaś naszych słuchaczy z Paryża i regionu paryskiego witamy tym razem, jak się obawiam, po raz ostatni.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku pisane razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku/ znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
A zatem dziś po raz ostatni zapewne nadajemy na falach średnich w Paryżu, ale proszę się nie martwić, wkrótce będzie jeszcze gorzej. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotrów Kamińskiego i Rosochowicza oraz Krzysztofa Rutkowskiego nadamy jak zwykle serwis europejski Euronetu, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Bernhardt, która przejrzała ostatni numer zeszytów historycznych oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a następnie pełne wydanie dziennika Radio France International. NATO postanowiło wznowić formalne stosunki z Rosją, zawieszone w sierpniu zeszłego roku po konflikcie w Gruzji. Zakomunikował decyzję ministrów państw członkowskich sekretarz generalny paktu Jaap de Hoop Scheffer. W brukselskim spotkaniu 26 szefów dyplomacji brała udział po raz pierwszy nowa sekretarz stanu USA Hillary Clinton. Najbliższe posiedzenie Rady NATO-Rosja na szczeblu ministerialnym odbędzie się prawdopodobnie, wedle słów Scheffera, po szczycie sojuszu zaplanowanym na 3-4 kwietnia. Moskiewski MSZ wyraził zadowolenie z tej decyzji i jednym tchem ubolewanie z faktu, że podjęta została jednostronnie. Podczas narady ministrów w Brukseli pani Clinton opowiedziała się za realizmem w stosunkach z Rosją, stwierdzając, że nadszedł czas na nowy początek w tej materii i nawiązanie konstruktywnej współpracy w sferach wspólnych interesów. Wymieniła w szczególności Afganistan. Sekretarz stanu USA zastrzegła przy tym, że sojusz powinien pozostawić drzwi otwarte dla Ukrainy i Gruzji, pomagając im w osiągnięciu standardów NATO. Hillary Clinton zaproponowała przy okazji zorganizowanie 31 marca pod egidą ONZ międzynarodowej konferencji na szczeblu ministerialnym poświęconej sytuacji w Afganistanie, którą określiła mianem poważnej. Musimy zwiększyć naszą obecność, by odpowiedzieć natychmiast na wyzwania, stwierdziła pani Clinton. Według dyplomatów konferencja odbędzie się albo w Brukseli, albo w Holandii. Ukraińska spółka Naftohaz spłaciła resztę długu za dostawy rosyjskiego gazu w lutym, uiszczając w sumie 360 milionów dolarów. Wiadomość z Kijowa potwierdził rosyjski dostawca Gazprom. Ostatnią wpłatę w wysokości 50 milionów dolarów zarejestrowano w parę godzin po tym, jak rosyjski premier Putin zagroził zakręceniem Ukrainie kurka, jeśli nie zapłaci rachunku za luty do najbliższej soboty. Władimir Putin przestrzegł przy okazji kontrahentów w Europie, że i do nich wówczas gaz przestanie płynąć. W środę ukraińska służba bezpieczeństwa dokonała już drugiej, acz nieudanej próby wtargnięcia na teren spółki Naftohaz, najwyraźniej w poszukiwaniu oryginalnych kopii kontraktów na dostawę gazu podpisanych w styczniu z Gazpromem. Wynegocjowała wówczas te umowy przewidujące znaczną podwyżkę cen dostarczanego gazu premier Julia Tymoszenko ku dezaprobacie prezydenta Wiktora Juszczenki. Akcje służb bezpieczeństwa interpretowane są zatem jako nowy epizod walki na szczycie w Kijowie, czyli próba usunięcia premier Tymoszenko. Prawdziwymi przestępcami są przywódcy Stanów Zjednoczonych i Europy, wołał dziś do 10 000 swych popleczników skrzykniętych na plac męczenników w Chartumie prezydent Sudanu Omar al-Bashir, odpowiadając tymi słowy na międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przeciw niemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Władca Sudanu, oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Darfurze, nie zadowolił się oskarżeniem Amerykanów o ludobójstwo wobec Indian w Hiroshimie i w Wietnamie. Przeszedł również do ćwiczeń praktycznych, zlecając swemu rządowi wydalenie z kraju 10 organizacji humanitarnych po sprawdzeniu, że ich działalność sprzeczna jest z wszelkimi regułami i prawami, jak zakomunikowano w Chartumie, przepowiadając podobny los 3 innym stowarzyszeniom. Nie mająca precedensu decyzja Trybunału z Hagi, ścigającego po raz pierwszy urzędującego szefa państwa, wzbudziła mocno skontrastowane reakcje. Potępiły ją niedwuznacznie Syria, Iran i ruch Hezbollah. Chiny i Rosja dały wyraz daleko idącym zastrzeżeniom. Jeszcze wyraźniej się zdystansowały kraje arabskie i afrykańskie. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej zapowiedziała, że zwróci się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o wstrzymanie procedury podjętej przeciwko prezydentowi Sudanu al-Bashirowi. Tu Paryż, Radio France Internationale i jeszcze to i owo w nieco większym skrócie. W zamachu przy użyciu samochodu pułapki dokonanym na targowisku w irackim mieście Hamza, 130 km na południe od Bagdadu, zginęło 12 osób, a 40 dalszych odniosło rany. Na jednej z głównych ulic Jerozolimy Palestyńczyk za kierownicą buldożera staranował wóz policyjny i autobus. Pasażerowie autobusu zdążyli w porę wysiąść, dwóch policjantów zostało lekko rannych, a zamachowiec został zastrzelony. W Inguszetii, graniczącej z Czeczenią, zginęło 6 policjantów próbujących rozbroić ładunek wybuchowy. Amerykański gigant samochodowy General Motors, niegdyś światowy number one, w raporcie przekazanym w czwartek władzom giełdowym wspomina o możliwości, że tak to ujmę, autolikwidacji, innymi słowy ogłoszenia upadłości, o ile Waszyngton odmówi mu kolejnego zastrzyku z wielu miliardów dolarów, a banki nadal odmawiać mu będą kredytów. O doraźnych remediach na kryzys na rynku samochodowym, w których skuteczność można wątpić, zważywszy na apokaliptyczny wymiar kryzysu, mówi na koniec dziennika Piotr Sochowicz.
Premia finansowa za oddanie na przemiał starego samochodu najwyraźniej popłaca. Na razie nie ma konkretnych danych, jak to wygląda we Francji. Mówi się jedynie o około 13% spadku sprzedaży nowych aut. Tutaj za oddanie starego, więcej niż 8-rocznego samochodu i kupienie nowego, państwo wypłaca 1000 euro. Do tego liczne firmy samochodowe z branży motoryzacyjnej dodają swoje premie, a wszystko po to, aby upłynnić magazynujące się w coraz większym stopniu produkowane modele. Natomiast prawdziwy boom w tej dziedzinie przeżywają Niemcy. Tamtejszy rząd zdecydował się na wypłacenie premii aż 2,5 tysiąca euro za każdy więcej niż 9-letni samochód i zakupienie nowego lub okazyjnego, którego wiek nie przekracza jednak 1 roku. W lutym zanotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów aż o 22%. W ciągu miesiąca sprzedano 278 tysięcy nowych samochodów. Jest to największa miesięczna liczba sprzedanych aut w czasie ostatnich 10 lat. Niemiecka Federacja Samochodowa przewidywała dotychczas roczną sprzedaż nowych samochodów w wysokości niecałych 3 milionów sztuk. Teraz znacznie zwiększyła swe przewidywania, uważając, że liczbę 3 milionów znacznie przekroczy w tym roku. W Hiszpanii, gdzie państwo nie zrobiło w tej sprawie nic, sprzedaż nowych aut spadła o prawie połowę, a w Japonii o ponad 32%. Przewiduje się, że jeśli takie finansowe zachęty będą wprowadzane i przez rządy innych państw, to być może sprzedaż samochodów się na całym świecie zwiększy. Ale nastąpić to może, jak oceniają specjaliści, dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.
Był to dziennik RFI. A przegląd prasy paryskiej, przygotowany przez Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego, przeczyta teraz ten ostatni.
Merkel rozładowuje napięcia w stosunkach z Warszawą, pisze z Berlina korespondent Le Figaro Patrick Saint-Paul. Idzie o osławioną Erikę Steinbach, która nie będzie kandydować na stanowisko członka kierownictwa przyszłego, już i tak kontrowersyjnego Muzeum Deportacji w Berlinie. Władze polskie przywitały ten gest z zadowoleniem, pisze dziennik. Związek Wysiedlonych, którego przewodniczącą jest pani Steinbach, ogłosił decyzję w dniu wczorajszym, informując, że nie będzie zasiadać w kierownictwie muzeum, gdyż nie chce stać się pretekstem wstrzymania jego budowy. Le Figaro przypomina, że Erika Steinbach, znana w Polsce pod niezbyt życzliwymi przydomkami, cieszy się w Polsce zgodną, jak najgorszą reputacją, gdzie w karykaturach pojawia się jako córka Hitlera. Skrajnie konserwatywna deputowana CDU oskarżana jest o bagatelizowanie zbrodni hitleryzmu i odpowiedzialność Niemiec za II wojnę światową. W lutym Donald Tusk poinformował, że jej kandydatura jest dla Polski nie do przyjęcia. W zeszły piątek w rozmowie z Angelą Merkel Tusk wyraził nadzieję, że kryzys zostanie szybko zażegnany. W dniu wczorajszym wieść o wycofaniu kandydatury Steinbach przywitano z zadowoleniem. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski mówił o dobrej wiadomości dla Polski, dobrze rokującej dla przyszłych stosunków między oboma krajami. Steinbach zwróciła na siebie uwagę nad Wisłą po raz pierwszy, gdy w roku 1990 głosowała w Bundestagu przeciwko uznaniu granicy na Odrzejnysie, pieczętującemu normalizację stosunków. Polemika wokół jej osoby podzieliła również koalicję. Zdaniem konserwatystów z CDU pani Steinbach pada ofiarą niesprawiedliwej kampanii propagandowej. Dla lewicy i liberałów stanowi ona najważniejszą przeszkodę w stosunkach z Polską. Nad Renem wspominanie o cierpieniach narodu niemieckiego w wyniku II wojny światowej budzi zawsze wątpliwości. Media niemieckie z wielką ostrożnością wspominały na przykład o odkryciu pod Malborkiem w październiku grobów zbiorowych z ciałami blisko 2000 cywilów. Le Figaro przypomina, że latem 1945 roku na konferencji poczdamskiej alianci postanowili wysiedlić do Niemiec Niemców mieszkających w Polsce, w Czechosłowacji i na Węgrzech. Według historyków zginęło wówczas 500 000 cywilów niemieckich. Wiele miejsca w prasie zajmuje również sprawa międzynarodowego nakazu aresztowania wystawionego przeciwko prezydentowi Sudanu Omar el-Bashirowi. Oskarżany on jest o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Darfurze. Dyrektor Libération Laurent Geoffrin przypomina w swoim komentarzu porzekadło dotyczące sędziów międzynarodowych trybunałów. Mają czyste ręce, rzecz w tym, że nie mają rąk. Decyzja o nakazie aresztowania ma wymiar symboliczny, gdyż rzeźnik z Darfuru nadal będzie rządzić swym krajem przy pomocy tych samych metod, którym zawdzięcza poczesne miejsce wśród międzynarodowych morderców. Międzynarodowy Trybunał nie ma żadnych środków, by aresztować jakiegokolwiek urzędującego szefa państwa. Nie ma ani policji, ani wojska. Decyzja sędziów pędzi zatem tylko jeszcze większy ambaras dyplomatów, próbujących rozwikłać kryzys w Darfurze. A jednak decyzja Trybunału naznaczy prezydenta Sudanu piętnem hańbi w oczach opinii światowej. Będzie musiał sobie darować podróże zagraniczne, a jeśli przypadkiem opuści stanowisko, nakaz ścigać go będzie aż do śmierci, jak przed nim Pinocheta i Miloszewicza. Gest Trybunału stwarza historyczny precedens, nie tylko czyniąc zadość pewnym uniwersalnym pryncypiom, lecz zakłócając spokojny sen człowiekowi, który ma na sumieniu śmierć setek tysięcy ludzi, pisze Laurent Geoffrin w Libération. Kreśląc rysopis ściganego prezydenta, dziennik zauważa jednak, że Omar el-Bashir ma pewne powody, by zacierać ręce. Na Zachodzie jest pariasem w oczach niektórych obywateli krajów arabskich i afrykańskich. Został jednak męczennikiem, ofiarą zachodniego neokolonializmu prawnego. Machina propagandowa reżimu ruszyła natychmiast kopyta. Miasta wytapetowano wielkimi portretami prezydenta, a zdaniem obserwatorów nakaz aresztowania, zamiast go osłabić, umocnił jego pozycję w kraju, który nie miał dotąd tradycji kultu jednostki. Libération przypomina, że el-Bashir objął władzę na mocy wojskowego zamachu stanu dokonanego 20 lat temu. Obserwatorzy musieli się nieźle nagłowić, nim się połapali, że stoi za nim miejscowy przywódca islamski Hassan al-Turabi, który prywatnie mówi o swojej marionetce per dureń i analfabeta. Ukryty za tym pozorem dureń wykończył jednak swojego nauczyciela. 10 lat po zamachu stanu Omar el-Bashir aresztował Hasana al-Turabiego, zbyt ściśle powiązanego z Al-Kaidą, i przekabacił jego najbliższych. Posłużył się oczywiście petrodolarami, które spływały wówczas obficie na kraj. Stworzył dzięki nim gruntownie skorumpowaną burżuazję, na której wspiera się dzisiaj jego reżim. Kogo zaś nie udało mu się kupić, ten ginął w wypadku lotniczym jak wielu generałów. Po 11 września reżim el-Bashira położył uszy po sobie, by nie prowokować administracji Busha, podjął dyskretną współpracę z CIA, nawiązał nawet rozmowy z buntownikami z południa. Wszystko, by ocalić władzę, która jest jego jedyną religią. Tymczasem jednak w roku 2003 wybucha wojna domowa w Darfurze, gdzie reżim zbroi plemienne bojówki i wspiera czystkę etniczną, tym bardziej, że wojna zagraża północy, na której wspiera się władza w Sudanie. Błąd el-Bashira polegał jednak na tym, iż sądził, że wystarczy mu poparcie Chin, które kupują 60% sudańskiej ropy, i milczenie Zachodu, które nie chce zaognienia stosunków północ-południe. Czytamy w Liberation. Nieczęsto to się zdarza, ale jednak pod takim tytułem, pod dużym artykułem dotyczącym europejskiej podróży dyplomatycznej Hillary Clinton i brukselskiej narady ministrów NATO oraz narad i przetargów amerykańsko-rosyjskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, znajdujemy w Le Monde kolejny artykuł pod tytułem jeszcze innym: francuski wymiar sprawiedliwości odmawia wydania Rosji czeczeńskiego uchodźcy politycznego. To wypadek bez precedensu, czytamy w paryskim dzienniku. Francuski sąd odmówił ekstradycji czeczeńskiego uchodźcy Ahmediego Lepiewa, chociaż Rosja oficjalnie zwróciła się do Francji o jego wydanie. Sąd w Paryżu uzasadnił swą decyzję w sprawie 27-letniego Czeczena niebezpieczeństwami grożącymi mu pod względem prawnym i osobistym w wypadku opuszczenia francuskich granic. Przewodniczący Trybunału powołał się na raporty i na ustalenia Amnesty International, które jednoznacznie i wielokrotnie wskazywały na gwałcenie praw człowieka w Czeczenii, a zatem żądanie Rosjan nie może zostać spełnione. Ahmed Lepiew przybył do Francji w styczniu 2008 roku z żoną i z dziećmi. We Francji został jednak szybko aresztowany i siedział przez 6 miesięcy, ponieważ Rosja natychmiast zażądała jego ekstradycji, oskarżywszy go o terroryzm, to znaczy o współudział w zabiciu 5 policjantów z rosyjskich oddziałów specjalnych w Dagestanie w roku 1998. Lepiew liczył wtedy 16 lat. Stanowczo przeczy oskarżeniom, tym bardziej, że Rosjanie podłączyli go do grupy winnych dopiero w roku 2006, 8 lat po zdarzeniu i po skazaniu wszystkich oskarżonych w tej sprawie. Adwokat Lepiewa wykazał ogromne niespójności w żądaniu Rosjan oraz dowiódł, jak wielkie niebezpieczeństwa mogą na uchodźce czyhać, gdyby został wydany w ręce Moskwy. Ponadto, jak twierdzi historyk Merbek Waczagajew, cytowany na łamach paryskiego dziennika, Czeczen winny czy niewinny nigdy długo przy życiu nie pozostaje w rosyjskiej tiurmie. Le Monde podkreśla, że mimo rosyjskich nacisków większość krajów europejskich Czeczenów Rosjanom nie wydaje, ale są wyjątki. Ugięła się Hiszpania. 14 grudnia ubiegłego roku wydała Murada Gasajewa, dziwnym zbiegiem okoliczności, tuż po wizycie naczelników Gazpromu w Madrycie. Hiszpania usprawiedliwiała się i pocieszała jak mogła. Madryt twierdził, że Rosja pozwoliła odwiedzić delegacji Rady Europy więźnia na Syberii, nie sprawdzając nawet, czy Rada Europy w ogóle została o tym poinformowana. 13 stycznia w Austrii został zamordowany Omar Izrailow, który publicznie piętnował tortury zadawane Czeczenom w rosyjskich więzieniach. Zabójcy Czeczenów potrafią skutecznie atakować na terenie Unii Europejskiej. Czytamy w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Czyżby na Kubie polityczne lody zaczynały topnieć? Wszyscy pamiętamy nieudane próby eurodeputowanych, zwłaszcza polskich i czeskich, których Fidel Castro zawracał z hawańskiego lotniska do Brukseli czy też do Strasburga. Dzisiaj sytuacja jest już nieco inna. Dzierżący obecnie w Hawanie władzę brat Fidela, Raul, zdaje się nieco popuszczać cugli. Przynajmniej tych w stosunkach Kuby z resztą świata. Obecne władze kubańskie uważają, że z Unią Europejską jest trochę lepiej. Jeśli chodzi o Francję, to Paryż i Hawana prawie z dzióbków nektar sobie piją. Fanie jest specjalny wysłannik prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, były minister edukacji i kultury, socjalista Jack Lang. Oto przeprowadzona z nim telefoniczna rozmowa. Na łączach Havana i Jack Lang.
La nature de ma mission est de renouer avec Cuba et de créer une nouvelle dynamique dans les relations entre la France et Cuba. Je crois que depuis trop longtemps...
Moja misja polega na ponownym nawiązaniu kontaktu z Kubą, na stworzeniu nowej dynamiki działania między Francją a Kubą. Wydaje mi się, że zbyt długo trwało oddalenie między tym krajem a naszą ojczyzną, a szerzej rzecz ujmując także między Kubą a innymi krajami Unii Europejskiej. Jak wszystkim wiadomo, w okresie, gdy prezydencję Unii Europejskiej sprawowała Francja, postanowiono znieść wszelkie restrykcje w odniesieniu do ekipy rządzącej na Kubie. Wolą Francji prezydenta Sarkozy'ego jest pójście znacznie dalej i nawiązanie z Kubą, gdyż najwyższy na to czas stosunków bezpośrednich, prostych, szczerych, serdecznych i ciepłych. Można wyobrazić sobie też bezpośrednią współpracę gospodarczą czy kulturalną. Myślę, że w momencie, gdy Francja zaczyna bardziej interesować się Ameryką Łacińską i gdy wraz z wyborem w Stanach Zjednoczonych prezydenta Obamy otwiera się nowa karta historii, konieczna jest to, aby Francja była przy tym obecna. Mam osobiście bliskie związki z Ameryką Łacińską, a z Kubą w szczególności z intelektualistami, z twórcami i sam wielokrotnie spotykałem się z Fidelem Castro tu w Hawanie czy też w Paryżu. Prezydent Sarkozy pomyślał zatem, że ktoś, kto uważany jest za przyjaciela Kuby, mógłby z dużym przekonaniem przekazać przesłanie prezydenta Francji w taki sposób, aby było ono tu z uwagą wysłuchane. Rozmowa, jaką przeprowadziłem z Raulem Castro, była bardzo swobodna, trwała 2,5 godziny. Następnie Raul Castro zaprosił mnie na kolację w gronie rodzinnym, którą spożyłem wraz z jego wnukami. Ponownie rozmawialiśmy przez 2,5 godziny. Poruszyłem wszystkie interesujące mnie problemy. Jest on przecież postacią historyczną, ale świadom jest też tego, że jego rządy są tylko przejściowe. Przygotowuje się do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, a Kuba na pewno będzie też teraz przeżywała innego rodzaju zmiany. Raul Castro gotów jest do podjęcia dyskusji na każdy temat. Rozumiem jednocześnie, że wcale nie potrzebuje otrzymywać nauczek ze strony takiego czy innego państwa, które też nie świeci przykładem w danej dziedzinie. Nie mówię tu o samym Obamie, ale na przykład Stany Zjednoczone pod rządami Busha były krajem, w którym prawa człowieka były ciągle naruszane. Jako przykład może tu posłużyć Guantanamo, czy uprawomocnienie tortur, albo sposób, w jaki Amerykanie traktowali więźniów w Iraku. Naprawdę jestem jak najbardziej za przestrzeganiem praw człowieka, ale we wszystkich krajach. Dotyczy to nie tylko nauczek, które jeden kraj może dawać drugim. Musi się on także nauczyć je przyjmować, w imieniu jakich wartości można dzisiaj ekskomunikować jeden kraj i nie dopuszczać do jego rozwoju. Embargo nałożone na Kubę nie ma żadnego usprawiedliwienia ani w prawie międzynarodowym, ani w prawie dotyczącym przestrzegania praw człowieka. Francja powinna być tu obecna i to w sposób aktywny. Powinna być w światowej awangardzie w tej sprawie. Cieszę się z tego, że to właśnie mnie powierzono misję, w wyniku której Francja jest z powrotem obecna w Ameryce Łacińskiej. Długo nas tu nie było. W końcu odnajdujemy naszych tradycyjnych i naturalnych przyjaciół, i to przyjaciół pod względem lingwistycznym, historycznym i kulturowym. Mam nadzieję, że teraz będziemy też świadkiem dalszego rozwoju współpracy. Wydaje mi się, że w obecnej chwili Francja może odgrywać rolę nie tylko jakiegoś mediatora, ale kraju składającego konkretne oferty. Dialog, jaki nawiązaliśmy z Raulem Castro i z Kubańczykami, pozwoli nam pójść dalej. Być może prezydent Francji, bo do niego to należy, podejmie jakieś inicjatywy międzynarodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o Stany Zjednoczone.
Le dialogue que nous avons établi avec Raul Castro et les Cubains nous permettra d'aller plus loin et peut-être que à partir de là le président français, c'est à lui d'en décider, prendra quelques initiatives internationales, notamment vers les États-Unis.
Mówił specjalny wysłannik prezydenta Sarkozy'ego do Hawany, Jack Lang.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Jakie to proste. Chcemy sobie zaparzyć herbaty, wziąć prysznic czy podlać kwiatki w ogródku. Odkręcamy kurek i z kranu leci strumień wody. Nie zastanawiamy się nad tym, jak różne oblicza ma zjawisko wody. Praktyczne, ekologiczne, energetyczne, zdrowotne, a nawet polityczne i metafizyczne. Przypomina o tym organizacja zajmująca się gospodarką wodną Ville de France, która sytuacji rzek w stołecznym regionie poświęca kolejny numer kwartalnika Woda i Środowisko. Hemingway pisał swoje dzieła stojąc na bosaka w misce wypełnionej wodą. Ponoć to lepiej wpływało na jego możliwości twórcze. Podość nigdzie cygara tak nie smakują jak pod prysznicem, gdy nasiąkną parą wodną. Nie wiem, nie próbowałem, ale faktem jest, że stanie pod prysznicem to fantastyczna okazja, aby zaplanować sobie dzień. Pewna francuska dziennikarka poświęciła 500 stron, aby tak jak opisuje wina, sklasyfikować wody mineralne. Dopiero gdy zacząłem pić wodę z wulkanicznego masywu centralnego, przekonałem się, że wprawdzie w Alpach są lepsze warunki narciarskie, ale smak wody z Auvergne nie ma sobie równych. W Afryce kobiety muszą kilka godzin poświęcić na wędrówkę po wodę. Były i takie przypadki, że niszczyły pompy zainstalowane przez organizacje humanitarne, bo spotkania przy źródełku spełniały rolę klubu towarzyskiego. Spotkanie przy pompie to już nie było to samo. W konflikcie palestyńsko-izraelskim jednym z ważnych punktów negocjacji jest prawa dostępu do wody. Przeciętny mieszkaniec Izraela ma do swojej dyspozycji dzienną porcję wody kilkunastokrotnie przewyższającą ilość wody, z jakiej może korzystać mieszkaniec Strefy Gazy. Whisky to po gaelicku woda życia, bo po skropieniu nieżywego szefa jednego ze szkockich klanów zmarły ożył. Woda jest bezkształtna i dlatego w tradycyjnych imago mundi może być ulokowana przed początkiem kosmosu. Jest to materia, z której wyłoniły się świat i życie. Wodę wykorzystywano w rytualnym oczyszczeniu, a wodę święconą w chrzcie. Jej nadmiar wywołuje powodzie i brak suszę, ale zawsze była ona symbolem wieczności i jednocześnie destrukcji dzięki niszczycielskim i oczyszczającym siłom potopu. Ocean i morze swoim bezkresem przywołują mityczne światy. Dla starożytnych Rzymian przylądek świętego Wincentego w Portugalii był krańcem świata, gdzie słońce idzie na spoczynek, pogrążając się z sykiem w falach. Dalej zaczynała się kraina węży i potworów. Jak silnie bezkres oceanu musiał wpływać na wyobraźnię Henryka Żeglarza. Stojąc na 40-metrowej wysokości skale w Sagres na końcu Europy, my współcześni wiemy, że po drugiej stronie Atlantyku jest Manhattan. On widział tylko morze ograniczone linią horyzontu, a jednak wiedział, że coś się za tym kresem kryje. Że zdecydował się w tym właśnie miejscu stworzyć pierwszą na świecie Akademię Żeglarską, w której zaprojektowano karawelę. Był to na owe czasy prom kosmiczny. Dzięki zmiennemu układowi żagli możliwe było podbicie oceanów i odkrywanie dalekich lądów. A więc woda jako nadzieja, jako życie, jako natchnienie i inspiracja, ale także jako groźny żywioł, jako demoniczna moc, którą wiązano z wodą zastygłą, ze stawem czy z bagnem. Księga Psalmów mówi o tym, jak przed stworzeniem ziemi duch unosił się nad wodami. W wielu kultach wodę otaczano czcią. Święta woda jako tabu reprezentowała porządek świata i naturę. Zabronione było jej zanieczyszczanie pluci i oddawanie moczu. Uważane było za świętokradztwo, które zostanie ukarane. Nie do końca takimi motywami kierują się ekolodzy i wspomniana na wstępie organizacja przypominająca o zagrożeniach, na jakie narażone są rzeki Ile-de-France. Jest ich wiele i są bardzo malownicze. Oise była natchnieniem dla impresjonistów, którzy chętnie się tam wybierali w poszukiwaniu natchnienia i pejzaży. Paryż to Sekwana, ale południowe przedmieścia wyrastają nad brzegami wijący się jak wstążka Marny, która do Sekwany wpada w okolicach Alfortville, Charenton i Saint-Maurice. Jadąc z autostradą A4 w kierunku Metzu, Strasburga i dalej Polski, można zobaczyć to miejsce spotkania dwóch rzek dzięki wyróżniającemu się w krajobrazie charakterystycznemu kształtowi chińskiej pagody, w której mieści się hotel, restauracja i sklep. Ale to na Sekwanie sprawa się nie kończy. Prześliczne okolice, bukoliczne pejzaże przyciągały Jean-Jacques Rousseau i Watteau, który uwieczniał je na swoich płótnach. Mowa jest o Bièvre, rzece, nad którą mieściły się najbardziej zatruwające środowisko formy działalności człowieka. Szczególnie w XVII wieku, gdy w trosce o brzegi i wody Sekwany nakazano przenieść się w okolice dzisiejszej 13. dzielnicy przedstawicielom najbardziej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nieekologicznych profesji. Nad Bièvre pojawili się rzeźnicy, farbiarze, drukarze, producenci beczek i tkacze. Każdy z nich wyrzucał do rzeki, co mu było niepotrzebne. Tam też lądowały wszelkie śmieci, nieczystości i brudy. Trudno się zatem dziwić, że rzekę, która wcześniej czarowała swoim sielskim urokiem, nazwano ruszającym się bagnem. Chociaż w jej górnym biegu płynęła w niej tak krystalicznie czysta woda, że pani de Maintenon kąpała w niej swoje rybki. Wśród tych, którzy się tutaj osiedlili, był także niejaki Jehan de Gobelin, najprawdopodobniej przybył z Brugi, miasta słynącego z jego wytrawnych drukarzy, chociaż są i tacy, którzy utrzymują, że przybył on z Reims. To tutaj w domu pod łabędzie dał początek temu, co w XVII wieku stało się słynną manufakturą Gobelin, gdzie powstawały wspaniałe gobeliny. Prawdę powiedziawszy, założyciel firmy nie był tkaczem, lecz farbiarzem, który wynalazł trwałą farbę szkarłatną, co zazdrosne języki przypisywały kontaktom Jehana z diabłem. W rzeczywistości to lekko słonawe wody rzeki pomagały mu wynaleźć cenny barwnik. A że do Paryża zabrał ze sobą nie tylko umiejętności farbiarskie, ale również przyzwyczajenia, to też gustował w piwie i nawet założył nad rzeką Bièvre browar, z którego korzystali pracownicy, w większości jak i on sam, Flamandowie. W 1905 roku rzeka Bobrów stała się brudnym ściekiem, także ówczesne władze stolicy zdecydowały się przykryć ją, zamieniając na ulicę. Niestety sprawa zanieczyszczenia wód Ile-de-France nie ma się lepiej, lecz gorzej, o czym przypomina wspomniany na wstępie kwartalnik Woda i Środowisko, który niemal całkowicie poświęca swój najnowszy numer właśnie temu zagadnieniu, pisząc o zagrożeniach rzek, pisząc nie tylko o największych zatruwaczach z rolnikami stosującymi nawozy sztuczne na czele, ale także o sposobach ratowania wód w regionie i o organizacjach działających w tym kierunku, w tym m.in. o klubach płetwonurków organizujących swoje obrzędy wyświęcenia nowych członków w rzekach stołecznego regionu, czy o stowarzyszeniu wielbicieli karpia. W czasie zorganizowanego przez stowarzyszenie trzydniowego konkursu wędkarskiego złowiono taką rybę. Karp triumfator ważył 21 kilogramów. I love Paris in the springtime.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Anna Bernhardt przejrzała dla Państwa najnowszy numer ukazujących się w Paryżu zeszytów historycznych.
W kolejnym, w 166 numerze zeszytów historycznych, bogaty wybór tematów, jak zwykle z życia emigracji, z życia PRL-u, dokumenty, sylwetki ludzi. O tym numerze rozmawiam z redaktorem Jackiem Krawczykiem. Numer zaczyna się od tekstu Krzysztofa Tarki, już nagminnego autora, na łamach kwartalnika, tekstem Żyć życiem kraju o Bolesławie Taborskim.
To jest tak, że Krzysztof Tarka jasno pokazuje, jak Służba Bezpieczeństwa w Polsce usiłowała właściwie każdego aktywnego emigranta, który albo zajmował się twórczością, albo lekko polityką, podróżował do Polski, jak usiłowała zwerbować do swoich własnych celów. No i jak to się czasami udawało, czasami się nie udawało.
W tym przypadku?
W tym przypadku jest bardzo powikłana historia. Trudno udzielić takich odpowiedzi typu tak lub nie. Lepiej przeczytać i samemu sobie zdanie wyrobić na ten temat.
Czy ta rzeczywistość była bardziej skomplikowana?
No jak zwykle, jak zwykle.
W następnym tekście Andrzej Paczkowski opisuje historię Komitetu Obrony Kraju w latach 59-91. To też kawałek historii PRL-u.
Tak, zabawne jest również to, że ten tekst powstał, proszę Państwa, ten tekst powstał na zamówienie Bundeswehr. I w języku polskim, ukazał się w języku niemieckim, został opublikowany również na stronach internetowych Bundeswehry, natomiast nie został wydrukowany przez żadne polskie czasopismo, więc z przyjemnością umieściliśmy ten tekst w zeszytach, tym bardziej, że Andrzej Paczkowski jest jednym z najważniejszych, największych badaczy, najbardziej solidnych badaczy, szczególnie kwestii obronności, kwestii Służby Bezpieczeństwa z lat 50., 60., 70., jeden z najwybitniejszych polskich historyków zajmujących się komunistyczną historią Polski.
Kolejny tekst właściwie warto byłoby przetłumaczyć na francuski i podsunąć władzom francuskim, które zamykają w tej chwili placówki, dlatego że tekst ten mówi o Molierze w defensywie, o regresie znajomości języka francuskiego. W Polsce ludowej teraz nie jest chyba lepiej, prawda?
Ja myślę, że może być nawet gorzej. Francja swoją obecność w Polsce po wojnie rozpoczynała niewielką ilością katedr języka francuskiego. Wraz z upadkiem komunizmu ta liczba wcale nie wzrosła. Język francuski jest wypierany przez język angielski. No i aż żal patrzeć, jak polska inteligencja z takimi dużymi, wspaniałymi tradycjami znajomości i kultury, i języka francuskiego, jak coraz bardziej się kurczy i jak niestety autor ma rację, Molière, czy język francuski jest w poważnej defensywie. Jak ktoś czegoś nie zrobi, to grożą nam moim zdaniem poważne załamanie cywilizacyjno-kulturowe.
W czasach PRL-u ten francuski był wypierany przez rosyjski oficjalnie, a teraz jest już całkiem praktycznie przez angielski. Pierwszy rozdział kończy tekst Waldemara Grabowskiego o Biurze Wojskowej Sprawiedliwości. Proszę przybliżyć nam ten temat.
Pan Grabowski zajmuje się od wielu, wielu lat. Jest autorem kilku bardzo ważnych książek. Pierwsza taka ważna książka, którą napisał, to było Polskie Państwo Podziemne, o strukturach władzy cywilne Polskiego Państwa Podziemnego. I to jest kolejny jego rozdział, jego różnych badań dotyczących różnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. I tutaj odnalazły się materiały, niewiele, ale trochę się odnalazło, opisujące, jak działało Biuro Wojskowe Sprawiedliwości o kryptonimach Rada, Pałac lub Hipoteka. Temu tekstowi w jakimś sensie odpowiada tekst zamieszczony w następnym dziale w dokumentach. To jest z kolei taka wzruszająca relacja Marii Korytowskiej o księdzu paulińskim, który był przewodniczącym Komisji Duchowieństwa przy delegaturze rządu na kraj. To również odnaleziona niedawno relacja i paradoksalnie, czym dalej od wojny, tym okazuje się, że tym więcej różnych takich ciekawych okruchów historii, które pozwalają nam rekonstruować, jak rzeczywiście wyglądało to państwo podziemne, coraz więcej ich się pojawia.
Bohaterem kolejnego tekstu również jest ksiądz. Tym razem chodzi o księdza Hueta, który napisał memoriał w sprawie walki z rewizjonizmem na ziemiach odzyskanych. To dosyć ciekawy i niespotykany dokument, prawda?
Niespotykany, ale jest to takie świadectwo czasu. On pokazuje, jak ruch księży patriotów i czy księży postępowych był wykorzystywany przez władze komunistyczne. Ten memoriał jest o tyle interesujący, że po pierwsze pisany przez duchownego, postulujący likwidację zakonów, rozpędzenie kolejnych zgromadzeń zakonnych. I co najważniejsze, to jest w 1954 roku władze jeszcze zdążyły przed przełomem 1956 roku większość postulatów księdza Huerta zrealizować. Smutny to tekst, no ale warto go czytać.
Ponieważ jestem umówiona na rozmowę z kolejnym autorem, Piotrem Daszkiewiczem, wspomnijmy tylko jeszcze o kilku tekstach.
Króciutko. Tak. Bardzo interesująca korespondencja Konstantego Jeleńskiego z ambasadorem Janem Ciechanowskim w sprawie żołnierzy drugiego korpusu, którzy zostali we Włoszech, żołnierzy polskiego drugiego korpusu pochodzenia żydowskiego, którzy zostali i nie mieli żadnych możliwości emigracji gdziekolwiek. Chciałbym zwrócić uwagę również na taki dział wspomnień o ludziach, którzy zmarli w ostatnich latach. Zamieściliśmy obszerny materiał dotyczący Wacława Micuty.
To jest postać, o której trzeba poświęcić osobną właściwie audycję.
Tak też myślę.
Bohater niejednej książki i tych wspomnień. Genialna osoba, postać filmowa.
Tak, dokładnie. Zachęcam wszystkich do czytania.
Dziękuję panie redaktorze i do następnego numeru.
Już wkrótce.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. W numerze zeszytów historycznych znalazł się tekst stałego prawie bywalca Na tych łamach, tekst Piotra Daszkiewicza, który tym razem opisuje głos Józefa Czapskiego w dyskusji na temat łysynkizmu we Francji. To były lata zaraz po wojnie i kwestia genetyki sowieckiej przerodziła się w kwestię polityczną.
Tak, otóż w tym właśnie momencie do Europy Zachodniej dotarła nowa proletariacka biologia, jak to nazywano, czyli oszustwo naukowe Łysenki, który ogłosił, że odkrył dziedziczenie cech nabytych, że pszenica może się zmieniać skokowo w żyto na przykład. To miało w Związku Sowieckim tragiczny wymiar, ponieważ zamordowano większą część zwolenników tradycyjnej biologii, bądź ich deportowano, między innymi Wawiłowa, jednego z najwybitniejszych genetyków. I w latach 40. ta dyskusja dotarła do Francji.
Dlaczego Czapski, artysta, intelektualista, znany tutaj w kręgach, ale tylko pewnych kręgach intelektualnych, zabrał głos w tej sprawie?
Otóż ta dyskusja dotyczyła nie tylko biologów. Jeśli chodzi o te sprawy biologiczne, no pomimo nieuczciwej postawy Marcela Prenanta, od razu było praktycznie wiadomo, że jest to zupełna bzdura z naukowego punktu widzenia. Natomiast oburzenie wywoływały właśnie represje i takie polityczne sterowanie nauką. Zwolennicy partii komunistycznej we Francji twierdzili, że jest to wymysł wrogów Związku Radzieckiego i że Wawiłowowi nic się nie stało i żadne represje nie dotknęły genetyków, a dyskusja miała charakter wyłącznie naukowy. Józef Czapski znał pana Zielickiego, który był w więzieniu w jednej celi śmierci wspólnie z Wawiłowem i wyszedł właśnie wraz z żołnierzami Andersa. Był w związku z tym to bezpośredni świadek represji wobec Wawiłowa, a z drugiej strony Czapski był jednak kimś przecież wiarygodnym. Był już wówczas osobą znaną, nie tylko artystą, ale kimś, kto kierował biurem informacyjnym drugiego korpusu, kimś, kto zbierał świadectwa na temat represji właśnie na nieludzkiej ziemi.
Był znanym przede wszystkim dla Polaków, w środowisku francuskim może trochę mniej. Czy jego głos zaważył w tej dyskusji?
Jego głos był bardzo ważny, bo był właśnie jedynym głosem bezpośredniego świadka. Został zresztą przez Komba wydrukowany bardzo szybko, bo już tydzień po wysłaniu listu. Trudno powiedzieć, żeby on zaważył. No już wkrótce sam Marcel Prenant wycofał się ze swojego wspierania Łysenki. Natomiast było to jednak bardzo ważne, że ktoś powiedział, że Wawiłow został zabity i nie żyje, a nie, że jest to wyłącznie wymysł wrogów Związku Radzieckiego.
Treść tego listu jest zamieszczona w kolejnym, w 166 numerze zeszytów historycznych. Panie Piotrze, zanim się rozstaniemy, jaki następny tekst będzie?
O, następny tekst, to może nie w zeszytach, ale o 18-wiecznym francuskim przyrodniku, który spędził 2 lata w Warszawie, Jean-Étienne Guettardzie.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on 2 opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku Aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Niemiecko-nigeryjską piosenkarkę Ayo gościliśmy przy okazji jej poprzedniego albumu Joyful. Był to wspaniały w istocie debiut. Przebój Down on My Knees utrzymywał się przez wiele miesięcy na wszystkich niemal listach przebojów świata. Zdobył miano podwójnego platynowego krążka we Francji, platynowego w rodzimych Niemczech i złotego we Włoszech i Grecji. Niezły plon jak na debiutantkę. Owocem roku 2008 jest płyta zatytułowana Gravity at Last, wydana przez wydawnictwo Polydor, który jest filią Universal Music France.
That really me. Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul. Gotta free my mind. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. My soul, I bet go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run for my soul. I bet go, 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 go. Making sure I go slow. So gotta free my mind. Gotta chase my soul. Yes, I need a change, but I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta chase my soul. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to.
Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow.
Album Gravity at Last nagrany został w 5 dni w warunkach koncertu na żywo, na co pozwalało legendarne studio nagraniowe Compass Point na Bahamach, własność Chrisa Blackwella. Wydaje się, że artystka nie lubi się cackać z nagraniami. W takim samym tempie powstał jej pierwszy album. Ayo pracowała po dawnemu w systemie analogicznym, otoczona muzykami grającymi na akustycznych i elektrycznych instrumentach, tudzież wiolonczeli, trąbce, saksofonie, perkusji, basie i innych przedmiotach typu Jay Newland, producent Norry Jones i pierwszego albumu Joyful, stanął za sterami.
I can't help myself, I just can't help myself. People are telling me to keep away from you, but they will never understand how much I feel for you. Even our kids, they say you won't change anyway, but I can't help myself still believing. Better days, better days. I can't help myself, just don't know what to do. Even our kids, they say, you won't change anyway. But I can't help myself, I just can't help myself. People are telling me to keep away from you, but they will never understand how much I feel for you. Even our kids, they say, you won't change anyway. But I can't help myself still believing.
Po matce cygance Ayo odziedziczyła zamiłowanie do podróży, po ojcu Nigeryjczyku, który wyemigrował do Niemiec, zainteresowania muzyczne. W wieku 6 lat zaczęła naukę gry na skrzypcach. Jako 15-latka skomponowała pierwszą piosenkę, a jak miała lat 18, ojciec, który pracował jako DJ, nagrał jej demo. Kiedy miała 21 lat, nasza bohaterka wyjechała do Londynu. Dziś mieszka w Paryżu. Jeśli już pierwsza płyta była dojrzała, teksty przemyślane, a muzyka złożona, druga jedynie potwierdza pierwsze wrażenia. Praca nad nowym albumem nie przeszkodziła artystce w podjęciu obowiązków przedstawicielki UNICEF-u na rzecz edukacji dzieci. Jaki jest ten drugi album? Pozornie kruchy, ale w istocie zdecydowany głos, pokryty aksamitnym woalem, pełen powstrzymywanej emocji, przejmujący, instrumentalny, chciałoby się rzec, jeśli chodzi o muzykę, oparty na poetyckich, przemyślanych, prostych, gorzkich niekiedy tekstach. Może lepiej byłoby, gdybym cię opuściła, chcę tego, ale moja miłość mnie nie puszcza. Widzisz, to co daję nie jest tym, co otrzymuję, coś jest nie tak i ty o tym wiesz, pisze w jednej z piosenek. Nie miałam powodu zmieniać z dnia na dzień mojego stylu. Muzyka jest dla mnie terapią, a moim znakiem rozpoznawczym uczciwość. Tak trzymać, Fräulein Aju.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.